Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz.
Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i witam w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z różnych zakątków świata, ale dzisiaj mamy odcinek specjalny, bo dzisiaj znowu po raz drugi dopiero w tym podcaście sprawa z Polski i do tego nie ja będę o niej Państwu opowiadał, tylko będzie opowiadał mój gość, bo razem ze mną jest Mateusz Baczyński, dziennikarz śledczy, laureat Nagrody Grand Press i nie tylko. Pewnie jeden z najlepszych dziennikarzy śledczych w kraju, możemy tak powiedzieć?
Dzień dobry. No, myślę, że nie mnie oceniać, ale dziękuję bardzo za ładne przedstawienie.
Bo ty jakimi sprawami się między innymi zajmowałeś? Możesz coś właśnie opowiedzieć, co masz w CV?
Oj, sporo tego było przez ostatnie lata na koncie. No ja rzeczywiście dość mocno specjalizuję się w sprawach kryminalnych, ale nie tylko, bo też było trochę takich spraw gdzieś z pogranicza polityki i takich bardzo medialnych, bo dużo pisałem i o aferze taśmowej i pisałem też o aferze podkarpackiej i o sprawie na przykład samobójstwa Kosteckiego, pseudonim Cygan, więc też taka głośna sprawa, ale też dużo takich głośnych, kryminalnych spraw, które gdzieś tam się pojawiały na przestrzeni lat, bo i o sprawie Skóry, i o sprawie zabójstwa Krzysztofa Olewnika. I opisywałem na przykład też sprawę pewnego adwokata znanego ze Szczecina, powiązanego z lokalnymi gangsterami. No, trochę się tego uzbierało przez ostatnie lata.
Było. Ten tekst o adwokacie też, pamiętam, zrobił na mnie wrażenie, ale też inne twoje teksty. Ale dzisiaj się spotykamy, żeby porozmawiać o twojej książce. O książce Martwy Punkt. Sprawa zabójstwa Iwony Cygan. Książka, która ma premierę w poniedziałek, który to jest września?
25
września. I no właśnie, sprawa Iwony Cygan to jest jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii najnowszej Polski, w historii ostatnich 30 lat. Sprawa, która bardzo, bardzo żyje medialnie, o której powstały niezliczone artykuły, o której powstało już chyba kilka książek. I ty napisałeś swoją. No to może zacznijmy od tego, żeby w ogóle przypomnieć Państwu, jeśli ktokolwiek jeszcze nie pamięta, nie wie albo nie przypomina sobie w pierwszej chwili, o czym właściwie rozmawiamy, no to czym jest sprawa Iwony Cygan? To znaczy, co się wydarzyło w sierpniu w 1998 roku w Szczucinie?
No dokładnie 14 sierpnia 1998 roku w takim odludnym dość miejscu nad Wisłą w Szczucinie znaleziono zwłoki 17-letniej Iwony Cygan. Dziewczyna była brutalnie pobita, była uduszona drutem i było to zabójstwo, które absolutnie wstrząsnęło nie tylko lokalną społecznością, ale w zasadzie całym krajem. Przez wiele lat tak naprawdę ta sprawa była niewyjaśniona. Dopiero w 2017 roku Krakowskie Archiwum X i Prokuratura Krajowa ogłosiły, że udało się zatrzymać sprawców i ta sprawa wtedy wybuchła zupełnie na nowo, ponieważ okazało się, że zatrzymano aż kilkanaście osób. Według prokuratury za zabójstwem stało dwóch mieszkańców Szczucina. Tutaj podam pseudonimy Młody Klapa oraz Trabant. Natomiast zatrzymano też wielu miejscowych policjantów, których oskarżono o mataczenie w tej sprawie i o krycie morderców przez lata. Aresztowano również najlepszą przyjaciółkę Iwony, która według prokuratury miała mataczyć w tym śledztwie. Natomiast no ja w swojej książce pokazuję, że ta sprawa wyglądała zupełnie inaczej niż przedstawiały to dotąd media i no mówiąc wprost...
Nie uprzedzajmy konkluzji, ale bo jak to tym opowiesz, to będziemy musieli kończyć naszą rozmowę, właściwie czym rozmawiać. Pójdźmy po kolei. Młoda, brutalnie zamordowana nastolatka, 17 lat, Iwona Cygan. Kim ona była?
To zabrzmi jak truizm, ale to była taką zwyczajną nastolatką tak naprawdę. To znaczy była dziewczyną, która uczyła się w liceum w pobliskiej Dąbrowie Tarnowskiej. Z zeznań jej przyjaciół widzimy obraz dziewczyny bardzo wrażliwej, dziewczyny dość nieśmiałej, zwłaszcza w takich kontaktach damsko-męskich, ale jednocześnie takiej, która miała całkiem spore grono znajomych, była taką domatorką, ale też lubiła sobie czasami gdzieś wyjść na piwo, zapalić papierosa. Bardzo lubiła czytać poezję, prowadziła pamiętnik. Generalnie miała swoje plany życiowe, chciała pójść na studia do Krakowa, studiować pedagogikę, a potem w przyszłości zostać przedszkolanką. Była też dziewczyną stosunkowo religijną, chodziła na oazę, chodziła do kościoła, chociaż tutaj pewnie no, było to bardziej takie na zasadzie takiego jakiegoś miejscowego grona przyjaciół, spotkań, także między innymi właśnie w tej oazie. Lubiła słuchać mocnej muzyki, marzyła o tym, żeby pojechać na Woodstock, uwielbiała Nirwanę, Metallicę, była bardzo dumna ze swoich glanów, które sobie kupiła w zasadzie tuż przed śmiercią. Bardziej od sukienek wolała nosić dżinsy i swetry, ale jednocześnie była bardzo atrakcyjną dziewczyną, która po prostu podobała się wielu chłopakom w Szczucinie. No i w zasadzie tyle możemy o niej powiedzieć, tak przynajmniej słowem wstępu, czyli była po prostu taką nastolatką, typową siedemnastolatką tamtych czasów.
No tam w tym jej portrecie jest dużo takich naturalnych sprzeczności, bo to, co jest typowe chyba dla wieku nastoletniego. No ona chyba też pisała wiersze, tam wspominałeś w książce, że jedna jej koleżanka jakiś tam wiersz jej czytała, miała notatnik z myślami Jana Pawła II, ale, bo wspominałeś o pamiętniku i to jest taki sobie zróbmy przypis, że tego pamiętnika do dzisiaj nie odnaleziono.
Tak, to jest jeden z takich tajemniczych wątków w tej sprawie, a tych wątków było sporo. Rzeczywiście, no znowu tutaj możemy się powołać na zeznania jej przyjaciółek, które podkreślały, że na pewno taki pamiętnik miała. Pisali o tym zresztą też w swoich analizach profilerzy, którzy zajmowali się tą sprawą, że ten pamiętnik w tej całej sprawie może być dość kluczowy, ponieważ tam mogła pisać o rzeczach, o których nie zwierzała się też innym osobom. Jak to ujął profiler Bogdan Lach, no, ten pamiętnik stanowił powiernik jej życia. Natomiast rzeczywiście, kiedy policja próbowała namierzyć ten pamiętnik, to okazało się, że po prostu nie udało się go znaleźć i tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim stało. Więc to jest rzeczywiście taki wątek, który do dzisiaj jest niewyjaśniony.
Dobra, więc mamy ten sierpień 1998 roku. Wieczorem Iwona Cygan wychodzi z domu, żeby się spotkać z Renatą G. I ze swoją przyjaciółką. Tutaj też się pojawiają pewne wątpliwości, kto kogo wyciągnął z domu, ale o tym może już zostawmy czytelnikom książki, żeby gdzieś się tam dokładnie zdarzyło, bo też nie chodzi nam teraz o to, żeby o tej książce całej opowiedzieć. No ale od tego momentu pojawiają się już tak naprawdę wątpliwości, bo nie wiemy do końca, co się stało. Znaczy, co innego mówią niektórzy świadkowie, co innego mówią inni świadkowie. Więc opowiedzmy sobie o tej wersji oficjalnej prokuratury, która pojawia się w akcie oskarżenia i młodego Klapy, i Trabanta, no i tych 14 policjantów, którzy zostali oskarżeni o mataczenie w tej sprawie.
Jasne. To, co wiemy na pewno i to jest potwierdzone przez wszystkich świadków, to, że Iwona rzeczywiście 13 sierpnia około godziny 19 spotkała się ze swoją przyjaciółką Renatą. Poszły razem do miejscowego baru, do Zajazdu Leśnego. Po drodze spotkały jeszcze dwóch kolegów, poszli razem do tego baru. No, posiedzieli tam mniej więcej do godziny 21. Renata też za długo nie chciała wtedy siedzieć w tym barze, ponieważ następnego dnia miała jazdy, zdawała wtedy na prawo jazdy. No i wyszli razem z tego baru, chłopaki poszli swoją drogą, dziewczyny swoją. No i tutaj dochodzimy do takiego, można powiedzieć, punktu kulminacyjnego. To znaczy dziewczyny doszły tego wieczora na rynek w Szczucinie. Spotkały się u zbiegu dwóch ulic, ulicy Rudnickiego oraz ulicy Wolności. Tam jeszcze chwilę ze sobą rozmawiały. Jak twierdziła przyjaciółka Iwony, Renata, ona poszła swoją drogą, czyli ulicą Wolności, bo ta ulica prowadziła do jej domu, a Iwona poszła ulicą Rudnickiego, czyli w kierunku swojego mieszkania. Natomiast wersja prokuratorska głosi, że w momencie, kiedy dziewczyny doszły na ten rynek w Szczucinie, podjechało do nich auto, w którym siedział właśnie ów młody Klapa, jego ojciec zwany Starym Klapą oraz Trabant. Tutaj może od razu też wyjaśnię, kim w ogóle ci ludzie byli. Trabant to był właścicielem miejscowego baru Trabanta. Młody Klapa wówczas pracował w Austrii na budowie, natomiast jego ojciec był handlarzem drzewek. No i według wersji prokuratury podjechali autem, zaprosili dziewczyny do siebie do samochodu, dziewczyny do tego samochodu wsiadły. Następnie pojechali do hangarów miejscowego WOPR-u, ponieważ Stary Klapa był również właśnie szefem tego WOPR-u w Szczucinie. Tam odbyło się jakieś ognisko, impreza. Następnie cała ekipa pojechała do baru Trabanta. No i tam już miało dojść do dramatycznych wydarzeń, to znaczy młody Klapa miał rzekomo namawiać Iwonę do seksu, ona nie chciała się zgodzić, więc brutalnie ją pobił. Następnie na oczach w zasadzie tłumu ludzi, tłumu mieszkańców Szczucina, którzy mieli siedzieć w tym barze, Iwona miała zostać wyniesiona do samochodu, następnie wywieziona na wały wiślane i tam miała zostać uduszona przez młodego Klapę drutem. Więc tak wygląda oficjalna wersja prokuratury. Problem w tym, że nic się w niej nie zgadza, jeżeli się jej przyjrzymy.
No dobra, to tylko mówisz właśnie, że nic się w niej nie zgadza. Natomiast to jest wersja właśnie, którą przedstawia prokuratura. No i którą też poznała cała Polska, bo to nie jest tylko wersja prokuratury, to jest wersja, którą poznała Polska w co najmniej jednej głośnej książce, w kilku reportażach i to reportażach dziennikarzy śledczych z największych polskich redakcji. Znaczy, to nie jest tak, że jest wiesz, jeden jakiś dziennikarz śledczy, który się tej sprawy chwycił, tylko naprawdę kilka osób, których dorobek znam, których dorobek szanuję, którzy opowiadają o tej sprawie dokładnie w ten sposób, jak prokuratura, plus wspominają też o kilku tajemniczych zgonach, które wokół tej sprawy się pojawiają, bo jest i tajemnicze utopienie się Tadeusza D., człowieka, który mówił, że wie, co się stało z Iwoną Cygan i zginął. Jest równie tajemnicza śmierć Marka Kapli, tak, który zginął przygnieciony przez betonowe ogrodzenie, a też opowiadał, że wie, co się, że będzie bogaty, jeśli dobrze pamiętam, opowiadał, bo wie, co się stało z Iwoną Cygan i dostanie nagrodę za wskazanie sprawców. I to wystarczyło, żeby zginął.
Przepraszam, Wojtek, to tutaj tylko skoryguję lekko, to było na odwrót. To znaczy Tadeusz D. miał się przechwalać, że zgarnie nagrodę. W miejscowym barze, w którym pił piwo, to było akurat w barze u Macha, miał się przechwalać, że rzeczywiście dowie, że on zna prawdę, wie, kto zabił Iwonę, a że w tamtym czasie rzeczywiście wyznaczono nagrodę za jakiekolwiek informacje. On się miał rzeczywiście w tym barze przechwalać, że tą nagrodę zgarnie. Niedługo potem zniknął, później wyłowiono go rzeczywiście z Wisły. Natomiast Marek Kapel rzeczywiście gdzieś
się pojawił. Ze związanymi rękami.
Tak, ze związanymi rękami. No chociaż już ta wersja już się nawet potem w mediach nie pojawiała. Ale rzeczywiście na początku była taka nieoficjalna informacja, że rzekomo Tadeusz D. miał mieć związane ręce w momencie, kiedy go wyłowiono z Wisły. No i Marek Kapel rzeczywiście, który...
A to poczekaj, miał te związane ręce czy nie miał?
No nie miał.
Nie miał, okej.
Okay. Nie, znaczy... Wiesz, tak naprawdę myślę, że dobrze by było, żebym się tu odniósł po kolei jakby do tych różnych kwestii.
Dążę do tego, nie? Że kończąc tę moją wypowiedź, tak, i zaraz ci oddaję głos, tak, że jest, wiesz, cała opowieść spójna z różnych stron, które do nas płynęła odnośnie zabójstwa Iwony Cygan, gdzie opowiedziano nam historię, która ma swój początek, ma koniec, ma sens, o grupie przestępczej działającej w Szczucinach, gdzie coś poszło źle, tak, i w związku z tym przez lata dbano o to, łącznie z organami ścigania, żeby prawda nie wyszła na jaw. Ginęli świadkowie związani z tą sprawą i nagle pojawiasz się ty i mówisz, nie, to nie było tak.
Mhm. Tak, rzeczywiście, no ten obraz był absolutnie makabryczny i wręcz powiedziałbym, że taki filmowy, dlatego że no, Szczucin nawet okrzyknięto miasteczkiem zbrodni i przedstawiano jako takie absolutne jądro ciemności, co wynikało między innymi z tego, że no właśnie przecież wszyscy policjanci, prokuratorzy od ponad 20 lat mieli wiedzieć, kto zabił, ale mieli milczeć. No, mieszkańcy Szczucina, na oczach których przecież Iwona miała być wyniesiona, pobita z tego baru, też rzekomo mieli milczeć przez te wszystkie lata. A więc rzeczywiście przedstawiono obraz takiego miasteczka, no, w którym zło rozgościło się na dobre. I muszę ci powiedzieć, że no, ja też długi czas miałem taki obraz tej sprawy, bo znałem ją też tylko z przekazów medialnych. Natomiast też, drodzy Państwo, jeżeli można w dwóch zdaniach bym powiedział, dlaczego ja się w ogóle tą sprawą zająłem, bo to jest też dosyć ważne w całej tej sytuacji, zwłaszcza, że po tym, kiedy zacząłem pisać o tej sprawie, no to ze strony niektórych osób się pojawiły sugestie, że o, to proszę, jest jakiś medialny cyngiel wynajęty przez obrońców oskarżonych, no to nie, zupełnie nic takiego nie miało miejsca. To znaczy, ta sprawa u mnie nie zaczęła się od tego, że ktokolwiek z oskarżonych się do mnie odezwał. Wszystko zaczęło się od pewnego maila, który otrzymałem parę lat temu. Napisał do mnie anonimowy człowiek, który po prostu powiedział, że chciałby się ze mną spotkać i porozmawiać. Kiedy zauważyłem, że w tym mailu, co policja była za każdym razem napisane z wielkiej litery, to domyśliłem się, że pewnie chodzi o policjanta, bo tylko policjanci piszą policję z wielkiej litery. Ale okej, więc tym bardziej zaciekawiony pojechałem do Krakowa, umówiliśmy się nad Wisłą. No i okazało się, że rzeczywiście spotkał się ze mną człowiek, który no, swego czasu piastował bardzo poważne stanowiska w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie i zajmował się naprawdę grubymi, kryminalnymi sprawami. No, mówiąc wprost, gliniarz ze świetnym CV. No i on mi zaczął opowiadać, że w ogóle z tym archiwum X krakowskim to nie jest wszystko tak pięknie, jak to się przedstawiało. A ja w ogóle też jakby tutaj dosyć kluczową postacią też w całej tej historii będzie Bogdan Michalec, a więc szef krakowskiego archiwum X, człowiek, który też obrósł legendą. Ja go poznałem wiele lat wcześniej i powiem szczerze, że też byłem nim zauroczony, no bo tutaj taki policjant rozwiązuje sprawy niemożliwe, cytuje filozofów, ma dużo różnych takich ciekawych przemyśleń, no zafascynowało mnie to absolutnie. Więc jak tutaj nagle zupełnie inny policjant zaczął mi mówić, że Bogdan Michalec to w zasadzie jest mitoman i to, co robi Archiwum X, woła pomstę do nieba i w końcu trzeba o tym zacząć głośno mówić, to powiem szczerze, że ja w pierwszej chwili nie za bardzo w to uwierzyłem. Pomyślałem sobie, może wchodzi w grę jakiś konflikt między nimi, może jakaś zawiść i coś tutaj nie gra. No ale okej, ten policjant wtedy opowiedział mi akurat o zupełnie innej sprawie, też dosłownie jedno zdanie, żeby państwo wiedzieli, o co chodzi. Opowiedział mi o pewnej głośnej historii z Krakowa, też takie makabryczne zabójstwo. W jednym miejscu miasta znaleziono kadłub kobiety pozbawionej głowy, rąk i nóg. Głowę znaleziono w zupełnie innej części Krakowa. No, sprawą zajmowało się to właśnie Archiwum X i Bogdan Michalec. Po latach zatrzymano pewnego bezdomnego, oskarżono go, skazano i tak dalej. No, natomiast ten policjant, z którym ja się spotkałem, a co było ważne w tej sprawie, mimo że skazano tego człowieka, to nigdy, przynajmniej jak była ta sprawa, nie udało się ustalić tożsamości ofiary, co było dosyć ważne. Natomiast ten policjant, z którym się spotkałem, opowiedział mi, że po kilku latach od skazania, przypadkowo zupełnie, udało się ustalić tożsamość tej ofiary. No i kiedy zaczęto to sprawdzać, to się okazało, że najprawdopodobniej po prostu zamknęli niewinnego człowieka. I kiedy chcieli jeszcze raz podjąć to śledztwo i zawnioskowali o to do prokuratury, nie Archiwum X, tylko dochodzeniówka akurat, to prokurator im tego odmówił. Najprawdopodobniej bał się po prostu kompromitacji. No i ja tak tego słuchałem wszystkiego, mówię, kurczę, nie, no to jest w ogóle niemożliwe, ale ten człowiek był na tyle konkretny, że mówię, przynajmniej to sprawdzę. I zacząłem chodzić za tą sprawą. Najpierw poszedłem czytać akta, potem jakby spotykać się z kolejnymi osobami, weryfikować te wszystkie informacje. No i zacząłem się otwierać oczy bardzo szeroko. I uznałem, że rzeczywiście jest bardzo duża doza prawdopodobieństwa, że w tej sprawie zamknęli niewinnego człowieka. Wtedy też przy okazji tej sprawy spotkałem się z Bogdanem Michalcem, z którym odbyłem dość długi wywiad i zupełnie mnie przeraziło to, co on powiedział. Żeby tak, zamieszczam cały nieautoryzowany wywiad w mojej książce, więc tam można go przeczytać, ale to, co mnie najbardziej uderzyło, to kiedy w pewnym momencie zapytałem go, ale dlaczego pan nie zweryfikował tego i tego? Bogdan Michalec mi odpowiedział już w takich nerwach totalnych, że bo to by oznaczało, że się pomyliłem. I to było coś, co mnie absolutnie wytrąciło z równowagi i sprawiło, że ja rzeczywiście zacząłem się zastanawiać nad tym, jak ten człowiek działa. No i kiedy napisałem ten tekst o tej sprawie, ponownie spotkałem się z tym moim informatorem i on wtedy do mnie powiedział, dobrze, no to już się pan przekonał, że nie ściemniam. Więc teraz opowiem panu o sprawie Iwony Cygan, dlatego że to, co pan opisał, sprawę tego kryptonim Kadłub, to jest w ogóle przedszkole przy sprawie Iwony Cygan, bo to, co się działo przy sprawie Iwony Cygan, jest po prostu nieprawdopodobne. I znowu on mi opowiedział o tej sprawie na tyle, na ile ją znał. ja znowu zrobiłem wielkie oczy, znowu stwierdziłem, mówię, nie, no to jest po prostu niemożliwe, żeby w jakiś sposób wyprodukować kłamstwo, w które uwierzyła cała Polska. Mówię, no to jest niemożliwe. No ale znowu, pomny moich wcześniejszych doświadczeń, stwierdziłem, że zacznę to weryfikować. No i niestety, drodzy państwo, okazało się, że ten człowiek miał rację, a co więcej, było dużo gorzej, niż on mi opowiadał, dlatego że on też nie miał wszystkich informacji. Ja wiedziałem w tej sprawie, że to, co jest dla mnie kluczowe, i teraz nawiązując też, Wojtek, do tego, o czym mówiłeś, dlaczego tak wiele mediów powielało pewne, moim zdaniem,
no właśnie,
staram się wykazać w książce, powielało nieprawdziwe informacje.
Bo mówisz ten, mówisz, ty zapisałem to pytanie, ty mówisz, nie, że nieprawdziwe, że jeszcze gorzej niż w sprawie tej, o której tak kryptonim kradłub, tak, tak. To jest, pominałeś. No dobrze, ale zajmowali się tym naprawdę dobrzy dziennikarze i dlaczego dobrzy dziennikarze według ciebie się na to wszystko nabrali, a ty nie? Tak? Bo to jest takie dosyć mocne stwierdzenie, powiedziałbym troszeczkę, no, ocierające się o arogancję. Tak? Na zasadzie, wiesz, wszyscy się pomylili, ja mam rację.
Wiesz co, zacznę może od tego, że pewien bardzo dobry dziennikarz, który też się zajmował sprawą Iwony Cygan i też stworzył kiedyś materiał bardzo tak po linii tej narracji prokuratury i Archiwum X. Kiedy napisałem taki swój pierwszy reportaż o Iwonie Cygan, napisał do mnie krótką wiadomość o treści: skurwysyny przez lata karmili mnie kłamstwami. I myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na to pytanie. To znaczy, no, prawda jest taka, że często, czasami może to wynika gdzieś z pogoni za newsem, za tym, że trzeba pracować szybko, sprawnie. Zdarza się, że my jako dziennikarze, i ja też byłem tego ofiarą niejednokrotnie, więc żeby była jasność, wierzymy na słowo organom ścigania. I wydawałoby się to dosyć logiczne, tak? No przecież jeżeli prokuratura coś ogłasza, o czymś mówi, jeżeli policja o czymś mówi, no to wychodzimy z założenia, że mówi prawdę, tak? I na tym polegał jakby cały problem w tej sytuacji. To znaczy na tym, że były to informacje powielane przez organa ścigania. Natomiast dlatego ja w momencie, kiedy zaczynałem pracować nad tą sprawą, wiedziałem, że pierwsze, co muszę zrobić, to dotrzeć do całości akt tej sprawy, żeby sobie wyrobić rzeczywiście takie obiektywne zdanie. I no, jakby nie chodzi o to, żebym się tutaj chwalił, ale jest dosyć istotną informacją to, że byłem pierwszym dziennikarzem i myślę, że jak dotąd jedynym, który do tych akt w całości dotarł i je w całości przeczytał, te ponad 160 tomów, jak również przeczytałem wszystkie protokoły z rozpraw sądowych. I to mi dało zupełnie inny obraz tej sytuacji, tak? Bo to, że rozmawiałem potem ze śledczymi, z jakimiś innymi osobami, to była kwestia, która nastąpiła potem. Ale to było jakby moim zdaniem kluczowe do tego, żeby tą sprawę zrozumieć. I już widzę, że po tym, co po tych publikacjach z ostatnich lat, że to podejście do tego, co przedstawia Krakowska Prokuratura Krajowa i co przedstawia Krakowskie Archiwum X, no ta percepcja się już zmienia. Już widać tam przy sprawie oskurowanej studentki, gdzie dziennikarze są już dużo bardziej sceptyczni wobec tego, co mówi Archiwum X i co mówi Prokuratura Krajowa. Więc myślę, że na tym polegał problem, że wynikał on po prostu ze zbytniego zaufania do organów ścigania. I tak jak mówię, ja to rozumiem. Być może, gdyby te kilka lat temu nie napisał do mnie maila ten jeden człowiek, który miał w sobie odwagę, żeby jednak powiedzieć prawdę o tej sprawie, to ja pewnie też żyłbym dalej w przeświadczeniu, że ta zbrodnia w Szczucinie miała taki przebieg, a nie inny.
No dobrze, słuchaj, ale jednak co najmniej dwie osoby. Tak? Mhm. Marek Kapla, Tadeusz D., które mówiły, że wiedzą, kto jest winny w tej sprawie, zginęły w bardzo tajemniczych okolicznościach. Tak? Wiele osób twierdzi, że one zostały zabite po prostu, bo zagrażały młodemu Klapie i Trybantowi. Tak? Temu całemu układowi szczeczuńskiemu.
Tak, tylko widzisz, jakby mówiło się. To jest takie coś, co się bardzo często pojawia w tej sprawie. Natomiast jeżeli chciałbyś sprawdzić, czy jest chociaż jedna osoba, która rzeczywiście słyszała o tym, żeby Tadeusz D. mówił, że wie, kto zabił Iwonę Cygan, nie znajdziesz takiej osoby. Po prostu nie ma takiej osoby, nie ma takiego świadka. Natomiast co więcej, o czym też jakby prokuratura się nie chwaliła, Tadeusz D., zanim zaginął, zeznawał w tej sprawie, dlatego że rzeczywiście pojawiła się taka plotka, bo też trzeba zrozumieć, jak wygląda trochę tego typu sprawa, zwłaszcza w takim małym miasteczku. Plotek pojawia się masa, teorii pojawia się masa. I rzeczywiście na początku tego śledztwa pojawiła się taka plotka, że Tadeusz D. coś może wiedzieć. Tadeusz D. został wezwany na przesłuchanie i powiedział, że on absolutnie w ogóle nic nie wie o tej sprawie, to są jakieś bzdury i tak dalej. Więc no, tu już się to nie klei, tak? To znaczy z jednej strony miał się chwalić, że zgarnie nagrodę, ponieważ poinformuje organy ścigania o tym, że wie, kto zabił. Potem jak go wezwali na przesłuchanie, to powiedział, że on nic nie wie. Potem, gdy zaginął, no to wezwano też na przesłuchanie jego konkubinę, jego ojca. Oni też powiedzieli, że Tadeusz nigdy niczego takiego nie mówił, a inna sprawa jest taka, że był osobą, która bardzo mocno nadużywała alkoholu i czasami po prostu mówiąc wprost, jak był pijany, potrafił opowiadać różne głupoty, więc to jest jakby inna kwestia. Dobra, no okej, okay, w momencie, ale, kiedy... Ale bo to jest też dosyć ważne, bo mówiłeś, to tylko tą jedną rzecz dopowiem. Mówiłeś o tym, że o tych związanych rękach. No i właśnie to jest kolejna bzdura, która się pojawiała w tej sprawie. Mianowicie... Rzeczywiście wyłowiono Tadeusza D. z Wisły po jakimś czasie, zrobiono sekcję zwłok i tak dalej. Uznano, że nie znaleziono żadnych jakby dowodów na to, że na udział osób trzecich tak zwanych w tej sprawie, tak? Czyli nie było żadnych śladów walki i tak dalej, żadnych śladów, nie wiem, sznura na ręku i tak dalej. Poza tym jakby nie było niczego takiego w protokole z miejsca, gdzie wyłowiono te zwłoki, tak? A przecież tam był policja, był lekarz sądowy i tak dalej, i tak dalej. Potem, co więcej, robiono też ekshumację tych zwłok, a więc trafił znowu do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie i tak dalej. Znowu jakby wszystko sprawdzono i znowu stwierdzono, że nie znaleziono żadnych dowodów najmniejszych na to, że tam się coś złego wydarzyło. Generalnie uznano, że prawdopodobnie z racji tego, że no właśnie Tadeusz D. bardzo dużo pił, co zeznawali wszyscy świadkowie w tej sprawie absolutnie, wracał, bo on często wracał do domu tam rzeczywiście w okolicach tych wałów, nad Wisłą i tak dalej, więc wyszli z założenia, że wracał po prostu po pijaku, mówiąc wprost, gdzieś się potknął, przewrócił, wpadł do Wisły i się utopił. Tyle.
Dobrze, słuchaj, ale zatrzymajmy się przy Tadeuszu D., bo nie zapominajmy o tym, tak, że na ławie oskarżonych zasiadło 14 policjantów ze Szczucina. Tak? I ja się nie dziwię, że jak facet jest wzywany na przesłuchanie przez policjantów, o których może mieć świadomość, że są zamieszani w tej sprawie, to on im nie powie, co wie.
No dobrze, ale widzisz, to jest znowu perpetuum mobile się z tego robi, dlatego że jakby nie ma kompletnie żadnych dowodów na to, żeby policjanci ze Szczucina jakkolwiek byli zamieszani w tą sprawę. To jest jakby pierwsza rzecz. Po drugie, co...
To dlaczego się na ławie oskarżonych?
O czym wiele osób zapomina, to śledztwo prowadzili policjanci z Dąbrowy Tarnowskiej, a nie ze Szczucina, więc on był przesłuchiwany przez policjantów z Dąbrowy Tarnowskiej. Więc to jest jakby kolejna rzecz, tak? A jakby tutaj znowu mamy pewien brak logiki, ponieważ... No to skoro z jednej strony się bał, że coś mu się stanie, jeżeli powie o tym, kto zabił Iwonę Cygan, no to dlaczego publicznie miałby się chwalić w Szczucinie tym, że on wie, kto zabił Iwonę Cygan i zgarnie za to nagrodę? No to albo się bał i nie mówił, no albo się chwalił, że zgarnie nagrodę, bo wie. No tutaj znowu jakby się coś nie klei. Ale jakby znowu, no... Nie znaleziono ani jednego człowieka, który potwierdziłby, że Tadeusz D. komuś to mówił. Bo jakby nie ma żadnej osoby, która słyszałaby, że on się tym przechwalał. Po prostu jakby nie ma takiego świadka żadnego. Więc znowu jakby no, na podstawie czego to mówimy, tak? Sama jest też ciekawa teoria dotycząca jakby tego, skąd Tadeusz D. miał wiedzieć o tym, że... kto zabił Iwonę Cygan, tak? No bo to jest też istotne, jak to zostało potem ujęte w akcie oskarżenia. A mianowicie, drodzy Państwo, jakby, bo to jest też bardzo istotne w tej sprawie, że cały ten akt oskarżenia opiera się de facto na zeznaniach jednej osoby. A mianowicie na zeznaniach niejakiego Leszka W., czyli byłego policjanta ze szczucińskiej policji, który tego wieczoru w noc morderstwa miał patrolować Szczucin razem z innym policjantem Grzegorzem J. No i to właśnie Leszek W. jako jedyny, znaczy on najpierw zeznawał w ogóle pierwsze w 2010 roku i wtedy twierdził, że nic nie widział, nic nie wie i tak dalej. Natomiast 7 lat później stwierdził, że jednak widział rzeczy niesamowite. Inna sprawa, że on te zeznania zmieniał chyba z 15 razy, ale okej. Okay. Ostateczna jego wersja tych zeznań była taka, że on widział, jak właśnie dziewczyny wsiadały do auta, tak, klapów i trabanta, a potem widział ze swojego radiowozu, jak Iwona jest wynoszona, pobita z tego baru. No, tylko... A z kolei Tadeusz...
Tak. Ale czekaj, przed chwilą mówiłeś, że do zabójstwa miało dojść w hangarze w Opru.
Nie. Do zabójstwa... Nie.
Znaczy, do zabójstwa miało dojść na wałach, ale do pobicia miało dojść w prokuratorii w hangarze w Opru.
Przy hangarach w Opru miała być tylko impreza. Do pobicia doszło w barze Ultrabanta. Rzekomo.
Okej, okay, dobra.
Czyli tak, przypominając...
Mamy trzy miejsca.
Dziewczyny rzekomo zostają zgarnięte do auta na rynku, jadą na hangary w Opru, tam jest po prostu impreza, ognisko, potem z hangarów jadą do baru Ultrabanta, tam Iwona miała zostać pobita, następnie wywieziona na wały i tam uduszona. I teraz tak, Leszek W. jakby mówi, że widzi, jak dziewczyny wsiadają, imprezy w Oprze nie widział, ale potem stał rzekomo radiowozem pod barem Ultrabanta i widział, jak Iwona jest wynoszona z baru, pobita. Natomiast kto miał widzieć, że Iwona Cygan jest duszona? No mianowicie właśnie Tadeusz D., który rzekomo miał Leszkowi W. o tym powiedzieć w tajemnicy. A mianowicie miało to wyglądać tak, że Tadeusz D. o 2 w nocy wyszedł się wysikać na podwórko, zobaczył światła reflektorów, poszedł na wały i tam w świetle reflektorów zobaczył, jak Iwona jest duszona. Okej, okay, taka jest wersja. Tylko problem jest taki, że jakby... ta wersja kompletnie się nie klei z zeznaniami innych świadków. Po pierwsze, w ogóle okazało się, że Leszek W. ma bardzo poważne problemy psychiczne i od lat leczył psychiatrycznie, ale odstawił leki, według zeznań jego rodziny opowiadał niestworzone historie. Po drugie, w ogóle ze wszystkich tych zeznań się potem wycofał. Ale okej, co się nie zgadza jakby w tej teorii? Mianowicie po pierwsze to, że jest ileś osób, które widziały, jak Iwona z Renatą rozstawały się na tym rynku. Dlatego, że jest sąsiad, który na rynku widzi, jak Renata szła samotnie ulicą Wolności, czyli że się rozstała rzeczywiście z Iwoną. Jest świadek, który widział Iwonę idącą samotnie ulicą Rudnickiego, czyli już po tym, jak się rozstały na rynku. Jest ciotka Renaty, która widziała Renatę idącą samotnie ulicą do domu. W końcu siostra, która mówi, że no, Renata wróciła do domu, położyła się spać. I tyle. Więc tutaj mamy tych świadków, którzy generalnie jakby zaprzeczają temu, co mówił. Aha, dodatkowo mieliśmy też chłopaków na przystanku, którzy tam byli na rynku w Szczecinie. Oni też nie widzieli, żeby Renata i Iwona gdziekolwiek wsiadały. Są też zeznania dziewczyn, które przejeżdżały rowerem i widziały, jak Iwona i Renata żegnały się na rynku. Czyli nie ma żadnych innych świadków, którzy by potwierdzali, że one wsiadły do jakiegoś samochodu. Kolejna rzecz, impreza w hangarze w Opru. Tuż obok tej nocy, tuż obok tych hangarów w Opru, biwakowała rodzina, która po prostu miała tam rozbity namiot, łowili ryby i tak dalej. Oni nie słyszeli odgłosów żadnej imprezy, mimo że to było w bezpośrednim sąsiedztwie, przy wodzie dźwięk się niesie bardzo mocno, oni nic nie słyszeli, twierdzili, że była cisza. Kolejna rzecz, bar Ultrabanta. W barze Ultrabanta rzekomo tłum ludzi, którzy widziały, jak Iwonę wynosili z baru. Tylko sęk w tym, że do dzisiaj, mimo że rzekomo ta zmowa milczenia została przełamana, do dzisiaj nie ma ani jednego świadka, który rzekomo miał być w tym barze. Nie ma ani jednego, mimo że tam miał być tłum ludzi. A pomijam fakt, że akurat bar Ultrabanta, gdzie oni mieli przyjechać koło północy, był tego dnia otwarty do 23:00 i barmani zeznali, że zamknęli ten bar, po prostu wyszli. Znaczy, ja przede wszystkim nie wierzę w to, że do dzisiaj, w momencie, kiedy sprawa już jest tak na świeczniku, nie znalazłby się ani jeden mieszkaniec, który był wtedy w barze i widziałby, jak Iwona była wynoszona, pobita. Nie ma czegoś takiego. Idźmy dalej. Okej, pojechali na te wały, nie znaleziono tam, nie było tam żadnych śladów w ogóle opon, kół, a powinny być, bo tam było grząsko i tak dalej. Okej, teraz wracamy do sprawy Tadeusza D. Tadeusz D. rzekomo miał wyjść o tej 2 w nocy z domu i zobaczyć te światła reflektorów. Po pierwsze tak, no miał łazienkę w domu, więc nie wiem, po co miałby wychodzić się wysikać na podwórko, ale okej, załóżmy, że wyszedł. Tylko problem jest taki, że od tej sceny zbrodni oddzielały go 2 domy, 8-metrowy wał powodziowy i tam był generalnie kilometr odległości. Nie wiem, w jaki sposób miałby Tadeusz D. zobaczyć w ogóle te światła reflektorów. No i znowu tutaj mamy jakieś...
No i jeszcze dojść w takim razie. Jak mówisz, że kilometr, to dojście, przejście kilometra to jest około 10 do 15 minut.
Okej, ale to nie jest problem. Chodzi mi o odległość, no bo on jakby Leszek W. twierdził, że on zobaczył światła reflektorów. Znaczy, ale jak miał zobaczyć światła reflektorów za 2 domów i 8-metrowego wału? Ja tam byłem. Ja widziałem jakby ten wał. On jest naprawdę jakby taki dość wysoki. To znaczy, jeżeli auto było po drugiej stronie wału, na dole, no to jakby niemożliwością jest to, że Leszek W. mógł zobaczyć tam światła reflektorów. Znaczy to jest fizycznie po prostu niemożliwe. No jakby nie ma takiej szansy. I znowu to wszystko się opierało tylko na słowach tego jednego świadka, który, tak jak mówię, miał poważne problemy psychiczne. Nie zgadzało się to z zeznaniami innych świadków i jeszcze na koniec się ze wszystkiego wycofał.
Okej, więc mamy Tadeusza D. jakby omówionego. No mamy jeszcze Marka Kaple, tak? Kolejny tajemniczy zgon związany z tą sprawą.
Tak, no rzeczywiście jakby sprawa Marka Kapla jest bardzo ciekawa, ale znowu mam wrażenie, że ona jest na siłę podpinana do sprawy Iwony Cygan, dlatego że jakby to było w ogóle wiele lat po śmierci Iwony Cygan. I znowu nie mamy ani jednego świadka, który słyszałby, żeby Marek Kapel w jakikolwiek sposób chwalił się, że wie, kto zabił Iwonę Cygan. Mówił o tym potem brat Marka Kapla, ale generalnie, kiedy w sądzie został o to dopytany, to powiedział, że no tak, mógł coś wiedzieć o Iwonie Cygan, bo tak mu powiedzieli policjanci z archiwum X. Czyli generalnie do brata też nic takiego nie mówił. Już teraz nie pamiętam, ile dokładnie promili miał we krwi Marek Kapel.
2,6 bodajże.
Tak, ale był też pod wpływem alkoholu. Ja widziałem też, nawet o coś takiego mi się udało wydobyć, to znaczy zdjęcia tego ogrodzenia z tamtych lat, bo teraz to ogrodzenie jest odnowione. To ogrodzenie było w fatalnym stanie, więc tam generalnie te płyty w ogóle zwisały i tak dalej, było skruszone. No i z racji tego, że znowu była sekcja, potem znowu była ekshumacja, znowu nie stwierdzono tutaj jakichś śladów walki, jakiegoś udziału osób trzecich, nie było świadków i tak dalej, no to jakby hipoteza śledcza była taka, że no być może on tam gdzieś chciał przejść na skróty przez ten płot, albo gdzieś tam się pójść jeszcze napić, albo coś, i po prostu próbując się przedostać w dziurę w płocie, no to ogrodzenie spadło na niego i go zabiło, tak? Czy tak było? Ja nie wiem. Może to było zabójstwo, tak? Ale jakby znowu nie mamy ani jednego, nie mamy cienia dowodu na to, że to było jakkolwiek powiązane z Iwoną Cygan. Kolejna rzecz jest taka, że nawet gdybyśmy chcieli założyć, że ktoś w ten sposób chciał zabić Marka Kapla, to trzeba przyznać, wybaczą państwo ironię, ale że miał dużą fantazję, dlatego że on miał głowę przygniecioną tym takim betonowym sprzęsłem. Według biegłych ono było ciężkie na tyle, że co najmniej dwie osoby musiały je podnieść. To było przy ulicy Rudnickiego, gdzie tam jeżdżą samochody normalnie. Czyli załóżmy, że rzeczywiście zabójcy stwierdzili, że będą chcieli zamordować Marka Kapla, to wybrać sobie taką sytuację, żeby dopaść go przy ulicy, przy której jeżdżą samochody, i użyć do tego betonowego sprzęsła, które waży tyle, że potrzebne są co najmniej dwie osoby do tego, żeby go użyć, no to jest to, bym powiedział, bardzo zastanawiająca teoria. No ale tak jak mówię, co jest też w ogóle istotne i w sprawie Tadeusza D., i w sprawie Marka Kapla, to istotne jest też to, że okej, możemy mówić, że wtedy się zajmowali tym tam policjanci z Dobrowy, ze Szczucina, umoczeni, mafia i tak dalej. Ale przecież sprawa Tadeusza D. została wznowiona przez prokuraturę krajową, prowadziło jej archiwum X i tak dalej. I oni też tą sprawę umorzyli. To znaczy nie znaleźli żadnych dowodów na to, że to było w ogóle zabójstwo. I to samo jest ze sprawą Marka Kapla. Ona jeszcze nie została umorzona, ona się jeszcze toczy, ale wiem z dobrych źródeł, że tam nie ma nic. Zrobili tylko tą ekshumację, z której znowu nic nie wyszło i koniec. Więc to znowu wszystko opiera się na jakichś takich domysłach.
Okej, więc teraz zadam ci pytanie i prosiłbym o krótką odpowiedź, tak lub nie, bo ona będzie prowadziła do kolejnego pytania. Czyli ty stawiasz tezę, że nie było w tej sprawie żadnego spisku, nie było w Szczucinie zmowy, milczenie obejmującej policjantów i, nie wiem, pół miasteczka.
Tak, taką stawiam tezę.
Dobra. Nie było zmowy milczenia w Szczucinie, nikt tej sprawy nie krył. Dlaczego w takim razie w 1998 roku nie udało się znaleźć sprawcy?
Wiesz, uważam, że tak naprawdę odpowiedź jest dosyć prozaiczna, to znaczy, po pierwsze, była to obiektywnie sprawa trudna. To znaczy, też trzeba wiedzieć o tym, że no, to były zupełnie inne czasy. Po pierwsze, w ogóle nie było czegoś takiego wówczas jak badania DNA. Badania DNA były potwornie drogie, w ogóle ich nie stosowano. Nie było w takim powszechnym użytku telefonów komórkowych. Iwona nie miała telefonu komórkowego. Nie dało się sprawdzić BTS-ów na przykład, żeby zobaczyć, jak się poruszała po tym, jak rozstała się na rynku. Nie było tak rozbudowanego monitoringu, który dzisiaj jest praktycznie wszędzie, przy każdej stacji benzynowej i tak dalej. Nie było takiego powszechnego dostępu do internetu. Dzisiaj, jak jest taka sprawa, to policjanci w pierwszej kolejności sprawdzają wszystkie messengery, wszystkie maile i tak dalej. I z tego można bardzo dużo wywnioskować, bo można zobaczyć, z kim się taka osoba kontaktowała, o czym rozmawiała i tak dalej. Wtedy tego wszystkiego nie było. Kiedyś jeden z policjantów, który pracował w latach 90. mi powiedział, że ich praca bardziej przypominała wtedy pracę Sherlocka Holmesa niż takiej policji w dzisiejszym rozumieniu. Dodatkowo przez to miejsce zbrodni wtedy przyszła ogromna ulewa, która spowodowała, że wiele tych śladów zostało zatartych, więc ta sprawa była po prostu obiektywnie trudna. Nie było jakichś takich naocznych świadków oczywistych i tak dalej. Druga kwestia jest taka, i uważam, że to był błąd jakby na takim wyższym szczeblu pewnie prokuratorskim, to znaczy to, że dano tą sprawę do prowadzenia policjantom z Dąbrowy Tarnowskiej, których ta sprawa moim zdaniem po prostu przerosła. To znaczy z dzisiejszej perspektywy byłoby tak, że sprawa od razu by trafiła pewnie do Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, do policjantów kryminalnych, dla których takie sprawy to jest codzienność i oni mają warsztat, oni mają know-how. Uważam, że tak wtedy też powinno być. Niestety dostali to policjanci, którzy uważam, że nie udźwignęli tej sprawy. Zwłaszcza, że ta sprawa też była trudna z tego powodu, bo ja czytałem te akta, jakby śledziłem to śledztwo poniekąd od samego początku. I tam wątków, hipotez, ślepych tropów było po prostu multum. Policjanci naprawdę miałem poczucie, że sprawdzali każdy najmniejszy wątek, każdy najmniejszy donos, który się pojawiał, a było tego mnóstwo, gdzie w większości, jak to w takich sprawach, było mnóstwo po prostu głupot, bzdur, właśnie niesprawdzonych rzeczy i tak dalej. Policjanci to wszystko starali się sprawdzać i niczego nie znaleźli. I to był jakby pierwszy błąd. Drugi błąd był taki, że w momencie, kiedy sprawę przejęło Archiwum X, to Bogdan Michalec jakby złapał się jednej z hipotez, których były dziesiątki, i jak koń z klapami na oczach po prostu podążył za nią, nie patrząc w ogóle na bok. I to był moim zdaniem czas stracony.
Dobra, to skąd się wzięła ta hipoteza, bo to jest hipoteza... Ten wątek austriacki, tak? Mm-hmm. Tak zwany, że mamy młodego klapę Pawła K., który na stałe mieszka w Wiedniu, tamtego dnia wraca do Szczucina na ślub, który ma się odbyć następnego dnia. No i wieczorem dochodzi do tego zabójstwa, tam podróżuje ze swoim przyjacielem Robertem też K., czyli trabantem. Skąd oni się w ogóle wzięli, tak? Dlaczego oni stali się podejrzani? Skąd w ogóle się wzięła ta hipoteza?
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i opowiadał mi o tym jeden z policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Mianowicie mówi, że wyglądało to w ten sposób, że to Bogdan Michalec z Archiwum X, szef krakowskiego Archiwum X, sam z siebie wziął jakby po tam mniej więcej 10 latach tą sprawę Iwony Cygan, zaczął ją analizować, czytać i tak dalej. No i w pewnym momencie przyszedł do nich do pokoju, do tych policjantów, to byli policjanci z dochodzeniówki, przyszedł do nich do pokoju i przedstawił swoją analizę na temat tej sprawy. On wtedy już założył, że młody klapa i trabant stoją za zabójstwem Iwony Cygan. Teraz dlaczego? Ponieważ pół roku po zabójstwie Iwony młody klapa i trabant wywieźli na wały wiślane pewnych młodych chłopaczków i ich tam pobili. Zrobili to dlatego, że oni wcześniej obrazili dziewczynę młodego klapy. No i według Bogdana Michalca sprawca zawsze wraca w to samo miejsce, a więc to najbardziej świadczy o tym, że to oni mogą być zabójcami. No tylko warto tutaj zaznaczyć, że ci młodzi chłopcy, którzy zostali wtedy pobici przez nich, normalnie poszli na policję, zgłosili sprawę, młody klapa i trabant dostali wyroki w zawieszeniu, czyli okazało się, że grupka młodych chłopaków ze Szczucina nie bała się młodego klapy i trabanta i poszli to normalnie, zgłosili na policję, była sprawa w sądzie i wyrok, a tymczasem w sprawie, o której mówi cała Polska i w sprawie po prostu zabójstwa, cały Szczucin, policja i prokuratura trzęsie się przed gościem, który pracuje na budowie i przed drugim gościem, który prowadzi bar. No jakby coś tutaj się kompletnie znowu nie klei w tej narracji, tak? No ale to było tak naprawdę jakby początkiem całej tej historii I od tego się zaczęło to, że Bogdan Michalec podążył za tą teorią. Inna sprawa, że rzeczywiście jakby w tamtych latach młody Klapa zwłaszcza uchodził za takiego gościa, który właśnie no, zarabia w Wiedniu, lubi się przyjechać, pobawić, czasami się wda w jakąś bójkę i tak dalej, czyli no, taki gość, który można powiedzieć, że pasowałby pod tą całą teorię. Tylko jakby w tej całej sprawie jest jedna bardzo poważna wątpliwość i to o niej chciałbym powiedzieć w kontekście młodego Klapy. Ponieważ według teorii prokuratury i Archiwum X młody Klapa zgarnął swoim samochodem dziewczyny z rynku w Szczucinie tego 13 sierpnia o godzinie 22. Sęk w tym, że młody Klapa powiedział, że on 13 sierpnia był jeszcze w Wiedniu i dopiero po południu wsiadł w samochód i pojechał do Szczucina i do Szczucina dotarł dopiero mniej więcej około godziny 4 rano 14 sierpnia, czyli już po zabójstwie Iwony. I teraz można powiedzieć, że rzeczywiście pewnie młody Klapa kłamie.
Też bym tak powiedział.
Ale okazało się, że tę wersję potwierdzili nie tylko jego współpasażerowie, bo tam wtedy jechał z kilkoma osobami, bo oni jechali rzeczywiście na to wesele 14 sierpnia, ale co jest najbardziej istotne w tej sprawie, to tą wersję potwierdził też jego austriacki pracodawca, u którego on pracował na tej budowie. To znaczy okazało się, że ten austriacki pracodawca miał dokumenty, z których wynikało, że tego dnia, 13 sierpnia 1998 roku, wypłacał mu pieniądze. I podkreślił, że on zawsze wypłacał pieniądze po skończonej robocie. Czyli, i to znowu słowa tego austriackiego pracodawcy, zapewne skończył pracę mniej więcej gdzieś koło godziny 18. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 13 sierpnia Klapa kończy pracę około godziny 18, nie wiem, jedzie się przebrać, wziąć prysznic, zgarnia te osoby, wyjeżdża autem, przypominam, nie byliśmy wtedy jeszcze w Unii Europejskiej, no to jakby nie ma w ogóle szans na to, żeby on dojechał na 22 do Szczucina, tak? Jeżeli wyjechał, załóżmy, koło godziny 19, no w 3 godziny nie był w stanie przyjechać z Wiednia do Szczucina, jakby biorąc też pod uwagę kontrole graniczne i tak dalej. Więc to jest jakby kolejna rzecz, która tutaj się nie klei, no, w tej całej historii.
No dobrze, bo już gadamy długo, więc jakby zmierzajmy do puenty, słuchaj. Bo pokazujesz te wszystkie błędy, pokazujesz tak, że mamy hipotezę opartą na zeznaniach człowieka, który jest niewiarygodny, tak? Czyli Leszka W. Mamy te wszystkie wątpliwości alibi związane z młodym Klapą, tak, i Trabantem. Mamy tę historię o tych nastolatkach, którzy faktycznie najwyraźniej się nie bali zmowy milczenia, żeby zgłosić pobicie przez tych dwóch. Dlaczego w takim razie to się skończyło aktem oskarżenia nie tylko dla młodego Klapy, nie tylko dla Trabanta, ale też dla ojca, jeśli dobrze pamiętam, Klapy, czyli tak zwanego starego Klapy, no i 14 policjantów. Mm-hmm. Co tam się wydarzyło? Dlaczego to w ogóle powędrowało do sądu?
Mm-hmm. No to jest bardzo dobre pytanie. No, moim zdaniem to w ogóle nie powinno trafić do sądu, bo według mnie ten akt oskarżenia to jest fikcja literacka. To znaczy niestety ja uważam, że to była obsesja Bogdana Michalca, szefa Archiwum X i Piotra Krupińskiego, czyli szefa Małopolskiej Prokuratury Krajowej. Oni po prostu uparli się totalnie na tą teorię i bez względu na, nie zważając w ogóle na to wszystko, co podważa ich teorię i co podważa ich jakby tutaj wymysły, no to postanowili z tym iść do sądu, tylko że w sądzie to też się sypie, tak? Dlatego, że ja śledzę też przebieg tych rozpraw i okazuje się, że nagle pojawiają się świadkowie, którzy tam byli jako świadkowie incognito i oni mówią o tym, że byli naprowadzani przez prokuratora i przez Bogdana Michalca do mówienia pewnych rzeczy, że jak chcieli korygować te zeznania, to nie pozwalano im na to. No, masa wychodzi naprawdę brudów przy tej sprawie. A żeby też, co jest ważne, bo żeby to też nie było tak, że to tylko Mateusz Baczyński sobie uważa, że ta historia wyglądała inaczej. Tam był taki moment w tej sprawie, że Archiwum X zostało odsunięte od śledztwa, a przyjął je Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. I oni też, a to naprawdę świetni, doświadczeni policjanci, i oni też uznali, że teoria o Klapie i Trabancie to jest bzdura. I oni mieli zupełnie inną hipotezę na temat tej sprawy.
Opisujesz ją w książce, to już czytelnicy
tak,
przeczytają.
Czytelnicy niech przeczytają tylko tak zajawie, że oni uważali, że Iwona najprawdopodobniej spotkała się na tych wałach z kochankiem i tam coś złego się wydarzyło, ale jakby dlaczego, co i jak, kogo oni konkretnie podejrzewali, bo też mieli bardzo konkretnego podejrzanego, to oczywiście odsyłam do książki. Niestety, tak naprawdę, poniekąd ze względów politycznych zostali od tego śledztwa odsunięci i z powrotem zostało do tego śledztwa, to śledztwo zostało przekazane do Archiwum X i znowu Bogdan Michalec znowu poszedł za tą swoją teorią, która mimo, że się nie trzymała kupy kompletnie, to trafiła do sądu. Ja tutaj też dla państwa, którzy nie są zorientowani w tej sprawie, dodam, że ta sprawa cały czas się przed sądem toczy, więc my cały czas wyroku w tej sprawie nie mamy. On jest dopiero przed nami i bardzo jestem ciekawy tego
wyroku. I to jest pierwsza instancja?
To jest pierwsza instancja cały czas.
Jasne, dobra. To jakbyśmy mieli to podsumujemy to sobie w dwóch pytaniach, ale pierwsze jest takie, według ciebie, czego ta sprawa, a szczególnie to śledztwo nas uczy? Tak? Jakie w ogóle wnioski możemy z tego wyciągnąć?
No to jest bardzo dobre pytanie.
Znaczy, bo ty przedstawiasz pewną hipotezę, tak? Pewną wersję tej historii. Ja nie będę ukrywał, ja w nią wierzę, tak? Mi się wydaje ona bardzo wiarygodna. I to jest taka historia, z której wynika, że ja mógłbym zostać oskarżony o morderstwo Iwony Cygan.
Niestety taki wniosek można wysnuć z tej historii, z tej książki. To mnie też to przeraża.
To znaczy, gdyby Leszek W., tak, zamiast tego opowiedział, że tym białym polonezem kierował Wojciech Miarz, który miał wtedy 14 lat i nawet nie miał prawa jazdy, no to by i tak nie miało żadnego znaczenia, siedziałbym teraz na ławie oskarżonych. Oczywiście troszeczkę przesadzam, ale...
Prawdopodobnie tak, ale wiesz, tak naprawdę nie przesadzasz, dlatego że na ławie oskarżonych siedzi na przykład policjant ze Szczucina, który w momencie, kiedy miało miejsce zabójstwo Iwony Cygan, chodził do szkoły średniej. Nie był nawet policjantem. A mimo to on siedzi dzisiaj na ławie oskarżonych, więc to jest całkiem prawdopodobna wersja. Ja jestem tym absolutnie przerażony, dlatego że wiesz, jestem przerażony tak naprawdę na kilku poziomach. To znaczy po pierwsze na takim poziomie, że nie tylko ta sprawa, ale między innymi ta świadczy o tym, że do więzienia można wsadzić każdego. Bez względu, a przynajmniej do aresztu, bez względu na fakty, na okoliczności i na zeznania.
Pamiętasz, siedział w areszcie?
Paweł K., jeśli dobrze pamiętam, siedział w areszcie około 6 lat. Nie tak dawno został dopiero z tego aresztu wypuszczony przez sąd, co też moim zdaniem wiele mówi o tym, jak też sąd odbiera tą sprawę w trakcie procesów, skoro zdecydował się młodego klapę wypuścić na wolność. Ale 6 lat z życia zabranych, tak? A druga kwestia to, jak bardzo łatwo jest z nami wszystkimi manipulować, jak łatwo jest nam wmawiać pewne teorie. I to jest też jakby kamyczek do mnie jako do dziennikarza, tak? Bo ja równie, to nie chodzi o to, że ja się teraz chcę w jakikolwiek sposób wywyższać, dlatego że ja też mogłem być jednym z tych dziennikarzy, którzy zostali w tą całą historię wplątani, tak? Ja myślę, że gdyby nie to, że ktoś mnie nakierował na to, że warto tą sprawę sprawdzić głębiej, warto w tą sprawę wejść dalej, to całkiem możliwe, że ja też bym uwierzył w to, co mówiła prokuratura i co mówiła policja. Dla mnie osobiście, jako dla dziennikarza, to jest bardzo duża nauczka, ponieważ ja już w tej chwili podchodzę z bardzo dużą dozą ostrożności. Jeżeli wychodzi na przykład prokuratura i mówi, że złapali jakiegoś zabójcę, tak dalej, tak dalej. Znaczy zawsze wiem, że jak podchodzę do takiej sprawy, to muszę weryfikować każde zdanie i każdy fakt, bo nie wiem, czy jest ono prawdziwe.
Drugie pytanie, które też bym chciał, żeby było puentą tej historii. Wróćmy do Iwony Cygan, 17 lat, młoda dziewczyna, chciała studiować pedagogikę, pisała wiersze, była wrażliwa, poznawała życie, miała grono koleżanek i przyjaciół, przyjaciółek. Brutalnie zamordowana. Jak uważasz, czy jest szansa, żebyśmy się dowiedzieli, kto odpowiada za tą zbrodnię po tych wszystkich latach?
Uważam, że tak i bardzo trzymam za to kciuki. Uważam, że w tej książce są dwa bardzo ważne wątki, które uważam, że nie zostały do tej pory odpowiednio zweryfikowane i sprawdzone. I uważam, że jeden z tych wątków może dać odpowiedź na pytanie, kto zabił Iwonę Cygan. Dlatego bardzo gorąco wierzę w to, a wiem, że są policjanci i są prokuratorzy, którzy chcieliby się tym zająć. Tylko no, póki jest taki szef prokuratury w Małopolsce, jaki jest, to może być trudno, ale wierzę w to, że mimo wszystko ci ludzie do tej sprawy wrócą i ją rozwiążą.
No i może tak zakończmy tą naszą rozmowę, bo to jednak jest jakiś w tej strasznej sprawie optymistyczny chociaż trudno to nazwać optymistycznym zakończeniem. Moim gościem był Mateusz Baczyński, a rozmawialiśmy o jego książce Martwy punkt, sprawa zabójstwa Iwony Cygan. Mateusz Baczyński, Martwy punkt. Wyszła nam długa rozmowa, mnóstwo rzeczy poruszaliśmy, ale nie wyczerpaliśmy, broń Boże, tej książki. To są jeszcze te dwa wątki, gdzie wskazujesz palcem ewentualnych podejrzanych, którym trzeba by się przyjrzeć. Jest sprawa tego śledztwa wobec policjantów, jak ono było prowadzone, co tam się wydarzyło, bo tam też sugerujesz, że wydarzyły się rzeczy, które sprawiają, że się włos jeży na głowie. Więc ja bardzo Państwu tą książkę polecam, bo naprawdę bardzo dużo tutaj jest jeszcze materiału, którego nie poruszyliśmy. Jeśli się interesujecie w ogóle, znaczy jeśli się interesujecie sprawami Iwony Cygan, to jest lektura obowiązkowa, ale to jest chyba też taka książka, no właśnie, którą warto przeczytać z tego względu, bo ona pokazuje, co się może wydarzyć z nami, ze mną, z tobą, Mateusz, tak z dowolnym ze słuchaczy, kiedy jakiś policjant, prokurator uparty, nadgorliwy wskaże na nas palcem i sobie pomyśli, to jest nasz podejrzany i sprawdźmy go i nie będzie odpuszczał pomimo dowodów na przeciwną tezę. I też troszeczkę jest to historia o naszym państwie, jak ono działa. Więc jeszcze raz Martwy punkt. W poniedziałek ta książka wychodzi, 25 września. Bardzo polecam, a tobie, Mateusz, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.